Słuchajcie, kochani, ja chciałbym kontynuować ten komentarz do katechizmu, do tej części czwartej dotyczącej modlitwy. Myśmy według tego, co ja tam zdążyłem się zorientować, skończyli tutaj na takim rozdzieliku w komunii ze Świętą Matką Boga. I teraz właściwie przechodzimy do takiego artykułu trzeciego, przewodnicy modlitwy. To jest bardzo krótki artykuł, ale ważny. Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, w szczególności ci, których Kościół uznaje za świętych, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez siebie pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj. Kontemplują oni Boga, wychwalają Go i nie przestają opiekować się tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodząc do radości swego Pana, zostali oni postawieni nad wieloma. Stawiennictwo jest ich najwyższą służbą zamysłowi Bożemu. Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby stawiali się za nami i za całym światem. Świadkowie modlitwy. Przede wszystkim widzicie to, tutaj podejście do modlitwy ma taki zakres, który nie ogranicza się do tego, co my robimy tutaj na ziemi bezpośrednio, chociaż to jest jakby punktem dla nas centralnym, jeżeli chodzi o nasze zatroskanie. Ale modlitwę trzeba widzieć w kontekście całego Kościoła, także Kościoła, jak mówimy, triumfującego, czy Kościoła, które chwalebnego, ten, który już jest uwielbiony, Kościół w Chrystusie. I przede wszystkim nauczycielami modlitwy są ci, którzy byli jakimiś autentycznymi uczniami Chrystusa przez swoje życie i modlitwę i pozostawili jakieś pisma, jakieś nauki, a obecnie wstawiają się za nami u Boga właśnie w tym celu, abyśmy coraz bardziej wchodzili w tą jedność z Bogiem. W każdym razie ten wymiar duchowy, łączności z nimi jest istotny, kiedy mówimy o modlitwie. I teraz w Komunii Świętej rozwinęły się w historii Kościoła różne duchowości. Różne duchowości, które mają swoją jakąś specyficzną charakterystykę, przy czym te duchowości związane są, powiedziałbym, z pewną kulturą. Tak. W miejscu zetknięcia się różnych prądów liturgicznych i teologicznych oraz świadczy o inkulturacji wiary w określone środowisko ludzkie i jego historii. Duchowość jest na styku z jednej strony tego spotkania, autentycznego, osobowego spotkania z Bogiem w Chrystusie, ale jednocześnie ona uzyskuje pewien taki wymiar wcielenia poprzez to, że ono jest, dokonuje się w pewnym środowisku, które ma swoją kulturę, tradycje, sposoby ekspresji, wyrażania itd. No i to z tego wyrastają właśnie te różne duchowości. Duch jest rzeczywiście miejscem świętych, a święty jest właściwym miejscem dla ducha. Ofiarowuje się on bowiem, by zamieszkiwać z Bogiem i został nazwany jego świątynią. Tak nawiasem mówiąc, kiedy zastanawiamy się nad duchowością i pytamy się, co to jest, to ostatecznie wydaje mi się najprawdziwsze i najlepsze określenie tego, to takie, jakie usłyszałem u Gabriela Bungego, który powiedział, że duchowość w chrześcijańskim rozumieniu to nie mniej, nie więcej, tylko życie w Duchu Świętym. I to mniej więcej tutaj jest. I duch jest rzeczywiście miejscem świętych. To jest życie w Duchu Świętym i to oczywiście się wyraża w bardzo różny sposób. Jest jeden duch, różne posługi, różne funkcje, różny sposób wyrażania się. Właściwie każdy człowiek jest w jakiś sposób oryginalny, i każdy ma swojego ducha, ale są pewne, powiedziałbym, szkoły, pewne są te kanony wyrażające tego ducha. I teraz tutaj jest dalej o sługach modlitwy. Przede wszystkim rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie małżeństwa jest kościołem domowym, w którym dzieci Boże uczą się modlitwy jako kościół oraz wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych dzieci codzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym świadectwem żywej pamięci Kościoła, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego. I tutaj trzeba powiedzieć taką rzecz, że myślę, że u nas niestety ta tradycja właśnie tej codziennej modlitwy rodzinnej, ona się chyba załamała. Na moje wyczucie z tego, co jestem w stanie w tej chwili jakoś widzieć, jak człowiek się pyta ludzi, nawet już właściwie głupio się pytać, czy się modlą razem, bo zazwyczaj jest odpowiedź, że nie, w ogóle, że nie ma czasu. Zresztą tak samo tradycja wspólnego stołu w rodzinie, nawet już pomijając sprawę taką duchową, ale taki wspólny stół też właściwie gdzieś się rozsypała. Że w ogóle jest wielki kłopot z tą kulturą bycia rodziny jako rodziny. Jeszcze powiedzmy na wspólne grillowanie gdzieś tam może wychodzi, ale grillowanie to jednak nie jest to samo co stół zwykły rodzinny. I jest jakaś taka zmiana. Ostatnio, wiecie, ja wam powiem, ojciec Konrad, który tutaj w piątek dokonał bierzmowania młodzieży tynieckiej w czasie homilii, przypomniał zdanie ojca Piotra Rosforowskiego, które jest niesamowicie prawdziwe i takie jednocześnie świadczące o problemie. Mówi, że ten dzisiejszy świat, ta dzisiejsza cywilizacja, kultura ma jakąś przedziwną właściwość taką, że jest w stanie nam wszystko dać w zamian za sens. Czyli pozbywa nas sensu w imię różnych tam różności, atrakcji, różnych jakichś pomysłów, jakichś ten, byleby nam odebrać tak naprawdę sens życia, którym tak naprawdę jest fundowany na spotkaniu z Bogiem, no bo poza takim spotkaniem z Bogiem ten sens życia wcześniej czy później się kruszy i tak jak Kohelet mawia, marność nad marnościami, wszystko marność. I to jest właśnie między innymi w rodzinach to w ten sposób się dokonuje, że rodzina przestaje wspólnie się modlić, nawet wspólnie się spotykać przy stole i tak dalej. To jest jakiś dramat, który się dokonuje, ale proszę pamiętać, że to jest ostatecznie, jest jakiś styl, jakaś moda, ale to jest tylko moda i to nie znaczy, że tego się nie da odwrócić, że tego się nie da zrobić we własnej rodzinie. Jeżeli nie inaczej, to przynajmniej w sobotę i w niedzielę. Jak już, albo na przykład kolacja jakaś wspólna wieczorem, to się wydaje mi się jednak da zrobić. Tylko jest kwestia pewnych wyborów, co jest ważne, czym my naprawdę żyjemy. No i teraz tutaj właśnie ta rodzina chrześcijańska jest tym miejscem, gdzie otrzymujemy modlitwę. Przy czym zwracam uwagę, że tutaj jest mowa o tym, że dzieci Boże uczą się modlitwy jako Kościół. Modlitwa ta domowa ma taki charakter liturgiczny czy paraliturgiczny. I tutaj tak nawiasem mówiąc, zwracam uwagę na to, że to, co my nazywamy pacierzem, Ojcze nasz, zdrowaś Maria, tam Aniele Boży, czy to wyznanie wiary, chwała Ojcu, czy te takie podstawowe modlitwy, które odmawiamy, poranna, wieczorna, one, zwróćcie uwagę na to, że one mają bardziej charakter takiej swoistej, prywatnej liturgii niż modlitwy osobistej. Ja na to zwracam uwagę, że jeżeli ktoś nawet się nauczył pacierza, no to to jest jakby taki przedsionek liturgii, coś w kierunku bardziej liturgii niż w kierunku modlitwy osobistej, której wyrazem jest medytacja. Jest takim, pełnym wyrazem jest medytacja. Także samo to, że ktoś się nauczył pacierza, jeszcze nie znaczy, że został wprowadzony w tą autentyczną, osobistą modlitwę. A to tak nawiasem mówiąc, tylko na marginesie tutaj. Wyświęceni do posługi są również odpowiedzialni za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr w Chrystusie. Są odpowiedzialni, ale czy to robią? Może nie będę tego komentował. Wiele osób zakonnych poświęciło całe swoje życie modlitwie. Już na pustyni egipskiej pustelnicy mnisi i mniszki poświęcali swój czas uwielbianiu Boga i wstawianiu się za Jego ludem. Życie konsekrowane nie może istnieć ani rozwijać się bez modlitwy. Jest ona jednym z żywych źródeł kontemplacji życia duchowego w Kościele. Mam wrażenie, że istnieje ogromny kryzys w tej dziedzinie. Takie jest moje doświadczenie osobiście. Jest naprawdę duży kryzys w tej materii. Ogólnie rzecz biorąc, w Kościele jest duży kryzys, jeżeli chodzi o modlitwę. Celem katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych jest to, aby Słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej oraz stale uwewnętrzniane, by wydawało swój owoc w nowym życiu. Katecheza jest także miejscem, w którym pobożność ludowa może zostać poddana ocenie i wychowaniu. Nauczenie się na pamięć podstawowych modlitw jest niezbędną podstawą do życia modlitwy. Ważne jest jednak to, by doprowadzić do zasmakowania w ich treści, czyli takie wprowadzenie w taką osobistą modlitwę. Dalej, taką szkołami modlitwy są grupy modlitewne. I myślę, że no, te grupy modlitewne dzisiaj rzeczywiście są próbą taką ratowania sytuacji. Niestety w dużym stopniu. Jest taka próba ratowania sytuacji i ludzie próbują gdzieś tutaj odnajdywać się na modlitwie. Duch Święty udziela niektórym wiernym daru mądrości i wiary, rozeznania do dobra wspólnego, jakim jest modlitwa. Kierownictwo duchowe. Osoby, które zostały obdarzone tym darem, są prawdziwymi sługami żywej tradycji modlitwy. Przewodnicy duchowi winni być nie tylko mądrzy i roztropni, ale także posiadać szczególne doświadczenie. Jeśli przewodnicy duchowi nie mają doświadczenia w życiu duchowym, nie będą zdolni pokierować duszami, gdy Bóg będzie je chciał prowadzić, ponieważ oni ich nie zrozumieją. I tutaj znowu problem kierownictwa duchowego i tak patrzę na to, co się dzieje w Polsce, to jest problem. Zwracam uwagę tu, nie chcę tutaj jakichś takich krytycznych uwag mówić, ale mam wrażenie, że jest wielu uzurpatorów, którzy nie mają, że są mistrzami duchowymi, a nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Także między innymi w dziedzinie modlitwy. Natomiast zwracam uwagę na to, że w tradycji monastycznej jest taka zasada, że to uczeń wybiera mistrza, a nie mistrz uczniów. W związku z tym uczeń powinien rozpoznać, kto rzeczywiście ma słowo dla niego potrzebne. To uczeń przychodzi i mówi: Abba, powiedz mi słowo. A nie Abba mówi: chodź tutaj, ja się tu nauczę modlitwy na przykład. Nie ma takiej sytuacji, jest inna. I dlatego, jeżeli ktoś prawdziwie szuka, niezależnie od sytuacji, od trudnej sytuacji, która wydaje mi się jest dzisiaj autentycznie trudna sytuacja, ona nie jest zbyt ciekawa u nas pod tym względem, jednak można znaleźć. Ale wpierw trzeba szukać. Może to jest nawet czasami trudne, ale można znaleźć, wydaje mi się. Nie. To nie jest tak, że jesteśmy na absolutnej pustyni i nie ma tutaj w ogóle nikogo. kto by mógł coś nam pomóc w dziedzinie modlitwy. I jeszcze jedna rzecz tutaj. Miejsce sprzyjające modlitwie. Kościół, Dom Boży jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej. Jest on również uprzywilejowanym miejscem adoracji rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wybór sprzyjającego miejsca nie jest obojętny dla prawdziwości modlitwy. No i tutaj znowu się nasuwa szereg takich różnych refleksji. Kościół jest tym pierwszym miejscem modlitwy. I to liturgicznej, i osobistej. Natomiast czy jest? Na szczęście w Krakowie jest jeszcze tak, że są kościoły, gdzie jest na przykład ta wieczysta adoracja. No i rzeczywiście tam jest zabezpieczona cisza i ten. Także w Krakowie jeszcze nie jest tak źle. Ale często jest tak, że kościół jest po prostu zamknięty, więc nie jest dostępny. Jest zamknięty często dlatego, że po prostu normalnie kradną. Tak u nas, był kościół zawsze otwarty. Znaczy po południu jest otwarty cały czas, do południa. Ten po prostu tutaj wziął, przyszedł, wziął krzyż czy coś tam wyniósł, sprzedał gdzieś i tak dalej. Po prostu no, ludzie są, to jest po prostu dziadostwo jakieś niesamowite. No i poza tym jest jeszcze coś takiego, że czasami w kościołach zamiast adoracji, no to są jakieś takie coś na kształt, powiedzmy robi się jakieś no, takie nabożeństwa, czy jakieś powiedzmy ku czci Pana Jezusa, wystawia się Pana Jezusa i cały czas się albo śpiewa, albo się coś gada, albo coś i ciszy nie ma. Nie? Cisza jest sprawą groźną, bo może przemówić. No i też jest jakiś, nie ma takiego ducha ciszy, w której naprawdę można osobiście się skonfrontować z Panem, bo brakuje tego i mam wrażenie, że dużo księży, wielu księży w ogóle nie rozumie tego. W ogóle jakby tego nie czuje. Uważałem, że jak dużo się śpiewa, dużo się w ogóle jest akcja, działa, dzieje się coś, to jest fajnie, to jest właśnie tak, ale żeśmy się namodlili. Natomiast nie czują tego właśnie, że jest potrzebna, owszem jest i śpiew potrzebny, i liturgia, i ten, ale jest potrzebne jest też milczenie, bycie sam na sam w sposób taki skupiony. To w ten sposób zakończyliśmy rozdział drugi tutaj, który mówi o tradycji modlitwy. Tradycji i przekazywaniu tej tradycji. Natomiast teraz przechodzimy do trzeciego rozdziału, który jest według mnie takim rozdziałem zasadniczym, najciekawszym. Mianowicie rozdział, który się nazywa Życie modlitwy. I to jest naprawdę kapitalny rozdział. Modlitwa jest życiem nowego serca. I macie tutaj od razu takie na początku zdanie trafiające niesamowicie. To zdanie, krótkie zdanie, ma niesamowitą taką głębię i to jest zdanie, które trzeba bardzo mocno zreflektować. Modlitwa jest życiem nowego serca. Nowego serca. A nie serca starego, które jest zatroskane o swoje dobrze. Panie Boże, daj mi to, Panie Boże, spraw, aby nie padało, aby nie tego, aby nie tamtego i tak dalej. Tylko jest modlitwą, jest życiem nowego serca, do którego jesteśmy wprowadzani przez Chrystusa. My tego serca jeszcze nie znamy. Powinna ona ożywiać nas w każdej chwili. Tymczasem zapominamy o tym, który jest naszym życiem i naszym wszystkim. Dlatego mistrzowie życia duchowego, zgodnie z tradycją ksiąg powtórzonego prawa i proroków, kładą nacisk na modlitwę jako pamięć o Bogu. Częste budzenie pamięci serca. Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy. To jest cytat z Grzegorza z Nazianzu. Trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy. Zwracam uwagę tutaj przy okazji, Grzegorz Nazianzu to jest IV wiek. I tu od razu widać, jak modlitwa jest powiązana z oddechem. To u niego już jest IV wiek i tam widać to powiązanie. Także na przykład metody medytacyjne, w których harmonizuje się słowa z oddechem, to nie jest po prostu import bezpośredni ze wschodu, z Indii czy z buddyzmu. Tak naprawdę to poprzez ten import, żeśmy odkryli to, co było wcześniej, ale to było w IV wieku obecne. Nie? Tutaj w tej formule, która jest w kataizmie, to widać tutaj od razu. Nie można jednak modlić się w każdym czasie, jeśli pragnąc takiej modlitwy, nie modlimy się w pewnych chwilach. Są to szczególne momenty modlitwy chrześcijańskiej, jeśli chodzi o intensywność i czas trwania. Proszę zobaczyć, cały ten akapit mówi o tym, że to jest życie. Modlitwa jest życiem nowego serca. Modlitwa to nie jest coś do zrobienia, na przykład jeżeli jemy. Nie? Jedzenie nie jest życiem. Jemy po to, żeby żyć. Nie? Jedzenie nie jest życiem. Jedzenie jest czynnością, którą robimy. Sen jest także pewną czynnością, którą robimy, żeby odzyskać siły i tak dalej. Jest potrzebny do życia, niewątpliwie. Ale sen nie jest życiem. Modlitwa jest życiem. Zupełnie inna sytuacja. Natomiast my najczęściej, tak to w mentalności jest, modlitwa jest jakimś zadaniem. Ja na to zwracam uwagę, bo to jest kluczowa sprawa. Modlitwa nie jest czymś, co robimy w kolejności wykonywania jakichś czynności. Nie? Tylko modlitwa jest życiem. I to jest pierwsza fundamentalna rzecz. Ale żeby ona była życiem, żeby było, żebyśmy pamiętali o Bogu częściej niż oddychamy. Czyli modlitwa jest tak jak oddech. Przestaniesz oddychać, umrzesz. Koniec. Oddech jest życiem, można by w pewnym sensie powiedzieć. Właśnie. Oddychasz, to znaczy żyjesz. Nie oddychasz, jesteś trupem. I coś takiego jest. Ale żeby ta modlitwa, która jest życiem, była, żeby ona pulsowała w naszym życiu, była obecna, dawała nam to życie, żeby coś takiego było, trzeba, aby były chwile właśnie. Nie można jednak modlić się w każdym czasie, jeśli pragnąc takiej modlitwy, nie modlimy się w pewnych chwilach. Są to szczególne momenty modlitwy chrześcijańskiej. Jeśli chodzi o intensywność i czas trwania. Czyli żeby modlitwa jako życie była prawdą w naszym życiu, to muszą być momenty, w którym tylko się modlimy i nie robimy nic innego. No bo przecież w życiu jemy i chodzimy i pracujemy i spotykamy i rozmawiamy z innymi i dzwonimy telefonem i oglądamy jakiś film i tak dalej i śpimy, nie? Różne rzeczy robimy. Natomiast jeżeli modlitwa jest życie, tak jak oddychamy, niezależnie od tego, czy jemy, czy śpimy, czy rozmawiamy z kimś, nie? To jest coś takiego. To żeby to było, żeby była ta modlitwa jest życie, nie? To musimy jakby się ćwiczyć w tym. Modlitwa nie jest czymś naturalnym, tak jak oddech. Modlitwa jest czymś wybranym. Też to wyjdzie w tekście. Ja zwracam uwagę na to, że to jest bardzo istotny moment, żeby modlitwę wpierw i przede wszystkim rozumieć jako życie, a nie jako coś, co mamy zrobić, bo tak jest, no, bo tak należy, bo tak nam moralność każe, nie? Bo tak nam no, takie jest przykazanie, czy jak. Nie, modlitwa jest życiem. I albo żyjemy, albo jesteśmy martwi. Modlitwa wprowadza nas w życie na pewnym poziomie. Bo oczywiście możemy się w ogóle nie modlić i żyć właśnie bez modlitwy, ale wtedy jesteśmy, powiedziałbym, bezprzytomni. Żyjemy jak ogłupiali, tak? No żyjemy, pętamy się, robimy to, tamto, wam to, ale po co, na co? To jest właśnie takie życie bez sensu. Nie? To, co świętej pamięci ojciec Piotr powiedział. Ta cywilizacja, ta cała nasza kultura dzisiejsza daje nam wszystko w zamian za sens. No, no to właśnie też ten sens zawiera się w tym życiu modlitwy. To jest ta przestrzeń sensu. Ona nam daje wszystko. Rób ta, co chce, ta i możesz się bawić tak, inaczej, ale to wszystko jest bez sensu. To jest wszystko takie obijanie się o ścianę. Tradycja Kościoła proponuje wpierw rytm modlitwy, rytmy modlitwy mające podtrzymywać modlitwę nieustanną. Zwróćcie uwagę, że teraz jest właśnie modlitwa to jest życie, modlitwa nieustanna to jest to, o co chodzi, ale teraz, żeby to podtrzymywać, żeby to rozpalać, żeby to było, to trzeba to podtrzymywać. Rytmy modlitwy mające podtrzymywać tę modlitwę nieustanną. Niektóre z nich są codzienne. Modlitwa poranna i wieczorna. Pacierz tak naprawdę. Przy jedzeniu i po jedzeniu. Liturgia godzin. Niedziela, której centrum stanowi Eucharystia, jest szczególnie uświęcona przez modlitwę. Cykl roku liturgicznego, jego wielkie święta są podstawowym rytmem życia modlitewnego chrześcijan. Czyli ta modlitwa, ona uzyskuje u nas ta rytmiczność, tutaj jest liturgia włożona i ta osobista modlitwa codzienna ma nas cały czas przypominać nam, że żyjemy przed Bogiem i dla Boga, bo bez tego no właśnie nie ma sensu nasze życie. I teraz jest to jeszcze włączone w pewien taki cykl roczny, żebyśmy przeżywali te tajemnice, które nam pozwalają jakby głębiej wejść w to, co się dokonało, w to misterium, które Bóg nam dał. Pan prowadzi każdą osobę drogami i w sposób zgodny z jego upodobaniem. Każdy wierny również odpowiada mu zgodnie z postanowieniem swojego serca i osobistą formą swojej modlitwy. Tradycja chrześcijańska zachowała jednak trzy główne formy życia modlitwy. Modlitwa ustna, rozmyślanie, modlitwa wewnętrzna. Tutaj jest w polskim tłumaczeniu napisane kontemplacja, ale po francusku jest l'oraison i to nie jest kontemplacja. Tutaj jest mój wyraźny sprzeciw wobec polskiego tłumaczenia. Po prostu złe tłumaczenie. To nie jest kontemplacja, nie zawracanie głowy. To jest modlitwa wewnętrzna. Ich wspólną cechą jest skupienie serca. Ta czujność w zachowaniu słowa i trwania w obecności Boga czyni z nich, z tych trzech form, intensywne chwile życia modlitwy. Każda osoba jest prowadzona bardzo indywidualnie, osobiście. Każda ma swoją modlitwę. I każdy musi znaleźć swoją modlitwę. Niemniej są pewne prawa, bym powiedział, ogólne związane z modlitwą, nie? Które rządzą, tak samo jak prawa przyrody rządzą i prawa biologii, prawa zdrowia na przykład. Każdy ma, że tak powiem, każdego dotyczą te same prawa, a niemniej każdy z nas jest zupełnie inny. I zupełnie tak samo jest z modlitwą. Każdy powinien znaleźć tą swoją własną modlitwę. Mało tego, ta modlitwa jest w zależności od etapu życia, warunków, sytuacji. Ona jest inna, ona się zmienia. Tak samo jak jesteśmy raz zdrowi, radośni, a raz smutni, przygnębieni. To często zależy od pogody i tak dalej. Więc to bogactwo to jest życie, a nie jest, powiedzmy, jakaś taka sztampa. No. Natomiast są pewne formy. Tutaj są wymienione trzy. Modlitwa ustna, rozmyślanie i modlitwa wewnętrzna. I tutaj jest znowu mój opór taki, że rozmyślanie włączono w modlitwę, z czym się absolutnie nie zgadza. Wyjaśnię to potem przy okazji, jak przyjdzie tutaj do tego rozmyślania, dlaczego. Po prostu jest zawracanie głowy. Jest modlitwa ustna i jest modlitwa wewnętrzna. Koniec, kropka. Rozmyślanie nie jest modlitwą. I tyle. To jest wprowadzenie. Zwracam uwagę, najważniejsza rzecz tu jest taka, że modlitwa to jest przede wszystkim życie. To jest życie, a nie czynność, jedna z czynności, którą podejmujemy w życiu. Jak każdą czynność, czy to praca, czy jedzenie, czy spanie, czy odpoczynek, czy jakieś tam, powiedzmy, rozmowy, czy rekreacja, to nie jest jedna z czynności. Ale żeby była życiem, musi być podtrzymywana przez jakieś konkretne działania. I to są szczególne chwile modlitwy, które można by, powiedziałbym, streścić taką jedną z pięknych definicji modlitwy. Mianowicie modlitwa to jest czas poświęcony Bogu. Jeżeli rzeczywiście, jak się zastanowimy, czy ja się modlę, czy się nie modlę, no to może się zapytać, czy ten czas w tym momencie poświęciłeś Bogu, czy nie? To, że pójdziesz do kościoła i klękniesz, jeszcze nie znaczy, że poświęciłeś czas Bogu. Bo jeżeli rozmyślasz o tym, co musisz zapłacić w tym tygodniu i gdzie co kupić, no to przepraszam, ale to modlitwa nie jest. A takie myśli niestety na nas przychodzą. I czasami się łapiemy. Nie? No i w ten sposób można tym pytaniem, czy to był czas poświęcony Bogu. Jeżeli ja na przykład borykałem się, ciągle mi to przychodziło, ja mówię, Panie Boże, no odpędź ode mnie te myśli, jak z Tobą rozmawiać i tak dalej, ale ciągle mnie to bombarduje, ale jednak ja mówię, Panie Boże, pomóż mi i z całym wysiłkiem staram się być przed Nim i chociaż mnie to kosztuje, to muszę powiedzieć, no poświęcam ten czas Bogu, że walczę o to, żeby być przed Nim, a to, że mi nie wychodzi, to jest jakby osobna sprawa, ale poświęcam czas. No i to wtedy można powiedzieć, to jest modlitwa, nie? Lepsza czy gorsza, ale jest. Nie? Tak. To jest, kochani, taki wstęp do tego trzeciego rozdziału, który według mnie jest najważniejszy w tej czwartej części o modlitwie. I według mnie w sumie najpiękniejszy z całego katechizmu. I teraz artykuł pierwszy. Formy modlitwy. Bóg przez swoje słowo mówi do człowieka. Przez słowa wypowiadane w myśli lub na głos nasza modlitwa nabiera kształtu. Najważniejsze jednak jest otwarcie serca dla tego, do którego mówimy w modlitwie. To, czy nasza modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy od ilości słów, lecz od zapału naszych dusz. I to jest cytat Jana Chryzostoma. Nie? Znowu. Słowo jest tym, powiedziałbym, takim w naszej religii, zresztą w judaizmie też, jest tym zasadniczym nośnikiem, czy zasadniczym środkiem spotkania, komunikacji z Bogiem, słowo. Mówi się, że judaizm, a chrześcijaństwo także jest religią słowa. Przy tym chrześcijaństwie to jest religia słowa wcielonego. Tak nawiasem mówiąc, napisałem, ostatnio wyszła taka moja książka Słowo wcielone. Akurat to były rekolekcje, jakie wygłosiłem tutaj w Adwencie w grudniu do naszych oblatów. Słowo wcielone. Więc religia słowa wcielonego, chrześcijaństwo. I dlatego słowo, ono zawsze pozostaje czymś ważnym. Przede wszystkim słowo od Boga i też nasza odpowiedź na to słowo. Modlitwa jest tą odpowiedzią z naszej strony na słowo, które przychodzi do nas od Boga. To jest słowo w odpowiedzi. To jest modlitwa ustna. Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Uczniowie Uczniów przyciąganych cichą modlitwą nauczyciela uczy on modlitwy ustnej, Ojcze nasz. No? Kiedy się modlicie, mówcie. Mówcie, Ojcze. No właśnie, czyli Pan Jezus nam nakazuje się modlić przez wypowiadanie słów, czyli modlitwę ustną. Jezus modlił się nie tylko modlitwami liturgicznymi synagogi. Ewangelia ukazują nam, jak wypowiadał głośno swoją modlitwę osobistą od wzniosłego błogosławieństwa Ojca aż do trwogi w Getsemanii. Zwracam uwagę na to, że w tym czasie modlitwa ustna była zawsze głośna. W całym Piśmie Świętym to jest jeszcze ta kultura, ten etap, powiedziałbym, w pewnym sensie modlitwy, gdzie modlitwa ustna była zawsze modlitwą głośną. Może najlepiej to widać w przypadku, wiecie, matki Samuela, Anny. To jest na początku pierwszej księgi Samuela. Ona przychodzi, pamiętamy, że tam akurat ona była drugą żoną, czyli były dwie żony jednego męża i ta jej konkurentka miała dzieci, a ona nie miała. No i w związku z tym tamta nią gardziła, no bo to, że kobieta miała dziecko, to było jej chwałą. No jak nie miała dziecka, no to po prostu była taka zdegradowana trochę swojej godności. Ona to bardzo ciężko przeżywała i kiedy przyszła do sanktuarium w Shiloh, no to cała, jak tam pisze, że wylała swoją duszę przed Bogiem. I ona wtedy właśnie płacząc nie mówiła na głos, tylko jakby bełkotała prawie tak, czy nuciła, czy jakoś tak to wyglądało. A Heli, arcykapłan, patrzył i na nią, i co ona to robi, mówi, no i tam ją ochrzanił, że jest spita i nie powinna tak się modlić. Nie? Ona mówi, że ona nic nie wypiła, że nie jest pijana, tylko duszę wylewa przed Bogiem. A dlaczego Heli na to zwrócił uwagę? Dlatego, że normalnie wszyscy mówili na głos. I dlaczego uczniowie napisali, co Pan Jezus mówił w Getsemanii? Dlatego, że on też się modlił na głos. Nie? Ta modlitwa jest znana z Getsemanii, dlatego, że on to mówił na głos. To było w nocy wtedy, więc ten głos się jakoś rozchodził, więc uczniowie słyszeli, jak on się modlił. Na to zwracam uwagę. To trzeba o tym może jakoś sobie z tego zdawać sprawę. Potrzeba połączenia zmysłu z modlitwą wewnętrzną jest zgodna z wymaganiem naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ciałem i duchem i dlatego odczuwamy potrzebę wyrażania na zewnątrz naszych uczuć. Musimy modlić się całą naszą istotą, by nadać naszemu błaganiu jak największą moc. Ta modlitwa ustna tutaj ma to uzasadnienie, ona jest wyrazem, z obfitości serca mówią usta, a nie właśnie. One powinny wyrażać to, co jest w sercu, ale ten wyraz zewnętrzny jest potrzebny dla normalnego funkcjonowania człowieka. Potrzeba ta odpowiada również wymaganiu Bożemu. Bóg szuka czcicieli w duchu i prawdzie, a w konsekwencji modlitwy żywej, wnoszącej się z głębi duszy. Oczekuje on również wyrazu zewnętrznego, który łączy ciało z modlitwą wewnętrzną, ponieważ składa mu ona doskonały hołd z tego wszystkiego, do czego ma on prawo. Ponieważ modlitwa ustna ma charakter zewnętrzny i jest w pełni ludzka, jest przede wszystkim modlitwą tłumów. Ale nawet modlitwa najbardziej wewnętrzna nie powinna zaniedbywać modlitwy ustnej. Modlitwa staje się wewnętrzna w takiej mierze, w jakiej uświadamiamy sobie tego, do którego mówimy. Modlitwa ustna staje się pierwszym stopniem modlitwy wewnętrznej. Tutaj pisze kontemplacyjna, ale trzeba było napisać wewnętrznej. Więc przede wszystkim to jest pierwszy jakby taki stopień, czy wymiar modlitwy, modlitwa ustna, to jest głośnym wypowiadaniem słów do Boga. Ona zawsze jest na każdym etapie modlitwy obecna i będzie, choćby przez liturgię, choćby przez to, bo modlitwa liturgiczna jest modlitwą ustną jednocześnie. Ale niezależnie od tego, także w życiu każdy z nas mówi Ojcze nasz i każdy wypowiada swoje prośby do Boga. A jednocześnie jest pierwszym jakby stopniem i im bardziej właśnie jesteśmy otwarci sercem, tym bardziej zaczyna się ta wewnętrzna modlitwa. No i teraz tutaj jest rozmyślanie, wymienione jako rodzaj modlitwy. No tu przeczytam. Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch szuka zrozumienia pytań dlaczego i jak życia chrześcijańskiego, aby przylgnąć do tego, o co Bóg prosi i udzielić na to odpowiedzi. Potrzebna jest do tego trudna do osiągnięcia uwaga. Zazwyczaj pomaga w tym jakaś książka. Chrześcijanie mają do dyspozycji Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelię, święte obrazy, teksty liturgiczne z dnia i danego okresu liturgicznego, pisma mistrzów duchowych, dzieła z zakresu duchowości, wielką księgę stworzenia oraz księgę historii, kartę Bożego dzisiaj. Otóż, kochani, zobaczcie, jeżeli to jest nazywane modlitwą, a mówi się o tym, że rozmyślanie to jest szukanie tego, szukanie zrozumienia pytań dlaczego i jak życia chrześcijańskiego, to zwróćcie uwagę, że rozmyślanie zajmuje się czymś. Natomiast modlitwa, z definicji modlitwy, jest spotkaniem. Jest relacją ja-ty, a nie ja-to. Modlitwą nie jest rozmyślanie o Bogu, tylko jest rozmowa z Bogiem. Relacja ja-to, a ja-ty jest zupełnie inną relacją, metafizycznie. I stąd rozmyślanie nie jest modlitwą, jest przygotowaniem do modlitwy. Powiem więcej, rozmyślanie jest konieczne do modlitwy, bo jeżeli ja mam rozmawiać z Bogiem, to ja muszę wiedzieć, z kim rozmawiam. I ono jest potrzebne, bezwzględne, ale nie jest samą modlitwą. To jest coś innego, bardzo potrzebne, ale nie jest samą modlitwą. Dlaczego ja to tak podkreślam? Dlatego, że często istnieje ucieczka od modlitwy w rozmyślanie albo konkretne wczytanie tekstów pisma, różnych pism. Gdybyście przyszli do kaplicy na przykład sióstr różnych, to zobaczycie, że w przyklęczniku jest zawsze stosik różnych książeczek duchowych. No i siostry właśnie na bazie tego uważają, że się modlą, bo czytają jakoś tam autora takiego czy innego, pobożnego. No i one się modlą. To jest ucieczka od modlitwy. W tym momencie. To nie jest modlitwa. I dlatego ja tak zdecydowanie jestem przeciwny nazywaniu rozmyślania modlitwą. To jest po prostu jeden ze sposobów ucieczki od autentycznego spotkania z Bogiem. Człowiek ucieka od tego spotkania jak diabeł święconej wody. Naprawdę to jest. I dlatego jeżeli się daje mu jeszcze taką furtkę w tym momencie, no to jest po prostu tragedia. Proszę zobaczyć na początku tutaj, jak żeśmy mówili, że modlitwa ze swojej istoty jest odpowiedzią. Odpowiedzią, a tutaj my szukamy, a tu jest tak napisane o rozmyśleniu. Szuka zrozumienia pytań dlaczego i jak życia chrześcijańskiego, albo przygnąć do tego, o co Bóg prosi i udzielić Mu odpowiedzi. Zgadza się. Rozmyślanie jest refleksją nad tym, żeby udzielić Bogu odpowiedzi, ale samo nie jest odpowiedzią. Samo jest przygotowaniem do tej odpowiedzi. Okej. Jest potrzebne. Zgadzam się. Ale nie jest modlitwą. się po prostu robi, w tej dziedzinie robi się zamieszanie, zamęt i jest po prostu potem, między innymi dlatego, na przykład jest adoracja i teraz ktoś czyta jakieś pobożne teksty, nadaje to na cały Kościół i wszyscy uważają, że się modlą. Właśnie, bo tutaj jest napisane, że rozmyślanie jest modlitwą i można sobie pomóc jakimś tekstem. No to czytają ten tekst i wszyscy się modlą, no bo wszyscy rozważają. Guzik, prawda? Bzdura na resora. Ja dlatego jestem taki po prostu tutaj wściekły na to, bo po prostu to jest zawracanie głowy. No. Rozmyślanie jest bardzo ważne. Podkreślam, to nie jest tak, że jest nieważne. Ale nie jest modlitwą. No, jak pies nie jest kotem, a kot nie jest psem, nie znaczy, że pies jest gorszy od kota, a kot jest lepszy od psa. No, to jest zupełnie inna sprawa. No. Ale w praktyce potem to przynosi fatalne skutki. Fatalne. To jest pomieszanie, to jest poplątanie. Rozmyślanie nad tym, co się czyta, prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie jej do siebie samego. No, zgadza się. Tu otwiera się inna księga, księga życia. Przechodzi się od myślenia do rzeczywistości. W zależności od stopnia pokory i wiary odkrywamy dążenia, które działają w sercu i możemy je rozeznać. Chodzi o czynienie prawdy, by dojść do światła. Panie, co chcesz, abym czynił? No jest potrzebne. Refleksja, nie ma wiary bez refleksji. Nie ma, nie istnieje. Jak mówiłem dzisiaj o tym, podczas homilii, o tym patrzeniu, sposobie patrzenia, to ono zawiera w sobie refleksję. Nie ma możliwości zobaczenia Boga od tak. Tylko właśnie przez wnioskowanie takie, przez refleksję odkrywamy nagle to serce Boga. Ono, my je odkrywamy, a nie jest to tak dane nam w taki namacalny, wizualny sposób. Metody rozmyślania są tak zróżnicowane jak mistrzowie życia duchowego. Chrześcijanin powinien dążyć do rozmyślania w sposób regularny. To też jest prawda. W przeciwnym razie będzie podobny do trzech pierwszych rodzajów gleby z przypowieści o siewcy. Rozmyślanie pozwala nam zakorzenić się w wierze. Zgadzam się w zupełności. Bez tego nie ma tego zakorzenienia. Jednak metoda jest tylko pewnym przewodnikiem. Ważne jest, by iść naprzód z Duchem Świętym, jedyną drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus. No właśnie. Ale samo rozmyślanie tą modlitwą nie jest. No i tyle. Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie, które w modlitwie są przeszkodą. Powiedzmy sobie konkretnie. Rozbudza. Po to, żebyśmy zrozumieli. Ale na modlitwie one są przeszkodą, to mówią ojcowie pustyni od początku i tak dalej, ojcowie kościoła. I w związku z tym właśnie tym bardziej rozmyślanie nie jest modlitwą. Takie połączenie jest konieczne do pogłębienia przekonań wiary, zgadza się, pobudzenie naszego serca i umocnienie woli, by iść za Chrystusem. Też się zgadza. Ale w modlitwie są przeszkodą. I tyle. Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o tajemnicy Chrystusa, na przykład w Lectio Divina lub w różańcu. Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążyć jeszcze dalej do poznania miłości Jezusa, do zjednoczenia z Nim. I tutaj niestety miesza się pewne rzeczy i potem jest choć okwik niestety z tego. Właśnie to mieszanie refleksji, rozmyślania z modlitwą jest po prostu nieporozumieniem. Niestety jesteśmy w takiej tradycji, gdzie to jest rozdymane niesamowicie. I potem jest pytanie, cały problem, dlaczego ludzie szukają gdzieś tam duchowości w buddyzmie czy w hinduizmie. Dlaczego? Jeżeli ktoś ma jakieś wewnętrzne wyczucie, to widzi, że tu jest jakieś nieporozumienie, jakiś zgrzyt. Kochani, ja w tym momencie chciałbym zakończyć to, dlatego że przejdziemy do tekstu najważniejszego, absolutnie najważniejszego, dotyczącego modlitwy wewnętrznej. I ten tekst trzeba spokojnie przeczytać i on sam w sobie, to jest jedna kartka z kateizmu. To jest najpiękniejszy tekst, najważniejszy tekst całego kateizmu według mnie. i szczególnie z tej części czwartej o modlitwie. I temu trzeba po prostu poświęcić jedno takie spotkanie. I nie chciałbym go teraz tutaj zatrzymać. Dlatego na tym kończę teraz.